Dzień dobry, dzień dobry. Z tej strony Michał Masłowski, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Dzisiaj moim gościem jest Paweł Malik z portalu Analiz. Cześć Paweł.
Cześć Michał i witam was wszystkich.
Paweł, dzisiejsze nagranie ma jest kolejne z cyklu W drodze na Wall Street. Będziesz wykładowcą na zbliżającej się XTB konferencji Wall Street 7-9 czerwca w Karpaczu. To będzie nam bardzo miło cię gościć. Powiedz, jaki wykład przygotowujesz dla uczestników konferencji?
Droga inwestora, czyli od chaosu do etosu. Trochę chcę opowiedzieć jakby o pewnych etapach, jakie przechodzi każdy inwestor, bazujący również na mojej historii. Ten pierwszy etap właśnie nazywam takim chaosem, czyli podejmowanie decyzji na podstawie różnych dziwnych czynników, takiego szumu informacyjnego. Natomiast skuteczny inwestor jakby docelowo musi sobie wypracować jakiś etos pracy, czyli właśnie jakieś metody, które powodują, że te transakcje są w miarę powtarzalne, jest jakaś metoda, która z czasem no, po testach okazuje się skuteczna. Także o czymś takim chcę opowiedzieć.
Taką trochę słyszę twoją historię, chcesz powiedzieć. Tylko skrócić w 45-minutowym wykładzie twoją historię.
Na pewno tak? Będzie to bazować na jakiejś mojej historii, to prawda.
A od ilu lat ty inwestujesz na giełdzie?
Początek to 93, 94, nie pamiętam już dokładnie, który to był rok. To był jeszcze czas, kiedy były jednolite tylko notowania. Nawet miałem taki zeszycik, gdzie zapisywałem sobie codzienne kursy. Trzeba było pojechać do biura maklerskiego, żeby złożyć zlecenie.
Tam piękny czas.
Tak. Potem odstać w kolejce, jak już tłum się rzucił na polskie akcje. Czasami godzinę, dwie. Więc to były takie właśnie czasy dinozaurów. Pierwsza hossa było super. Potem oczywiście przyszła pierwsza bessa, która mnie zmieliła.
Aha, to ty się załapałeś w 93 na tą hossę, co się tak. W słynnego 8 tak. marca w dziennikowej tak. 94 skończyło.
Co to tak? Ludzie sprzedawali warzywniaki, żeby zainwestować pieniądze na giełdzie. I wtedy właśnie po bessie. No niestety życie okazało się trudne, że nie mam umiejętności inwestowania, jestem totalnym analfabetą inwestycyjnym. W związku z tym był potem okres zwykłej, normalnej, nazwijmy to kariery zawodowej w biznesie. Giełda poszła na plan dalszy. W międzyczasie zrobiłem licencję doradcy inwestycyjnego. No i w związku z tym, że w pewnym momencie tych środków wolnych było więcej, też było co inwestować i no, wyglądało to już całkiem sensownie, no to w 2011 porzuciłem etat.
2011, czyli od tych początków 93-94 aż do 2011 roku.
Tak, tak, tak. Giełda była taka.
Dojrzewałeś, jakby uczyłeś się, rozumiem. Także tyle czasu to.
Były inne priorytety tak naprawdę wtedy. Nie nazwałbym nawet tego czasu jakimś czasem szczególnej nauki. Myślę, że właśnie później, kiedy już faktycznie poświęciłem i czas, no i ta giełda stała się większym priorytetem, też odpowiedzialnością ze względu na ilość pieniędzy, które były zainwestowane. To jest taki bardziej czas już dojrzewania tych właśnie etosu pracy, co chcę robić, jak chcę robić. Czyli ten 2011, rezygnacja z etatu, w tym momencie jeszcze jakieś projekty biznesowe, ale już giełda, a w pewnym momencie już w ogóle całkowicie tylko i wyłącznie giełda. No i mogę powiedzieć, że jestem inwestorem zawodowym.
Zawodem, profesjonalnym można powiedzieć. No tak. No
Niech będzie profesjonalnym, nie wiem jak to definiować na pewno. Rozumiem, jest to moja podstawowa obecna działalność, że tym się zajmuję. Cały biznes odszedł już w odstawkę.
Że zawodowym to brzmi bezpiecznie, no to ja cię tu skomplementuję, że profesjonalnym. Dobrze, powiedzmy, a ile czasu ty tak, to, nie wiem, skoro to jest jakby no, twój zawód, to ile to dziennie, tygodniowo poświęcasz czasu na inwestowanie?
No to właśnie pozostaje kwestia, co jest jakby tą czynnością, którą ja wykonuję dla swoich inwestycji, a co jest jakby taką moją pracą dla portalu Analiz. Bo ogólnie staram się, żeby to zawsze była 9-17, taki powiedzmy etat mój w godzinach sesji. Zazwyczaj jestem właśnie wtedy przed komputerem. To jest ten okres analizowania wyników, przeglądania różnych spółek. Oczywiście nie jest to tak, że to jest, nie wiem, jakieś strasznie restrykcyjne, tak? Także jak nie wiem, mam jakąś sprawę do załatwienia,
na przykład gdzieś muszę wyjść.
Na przykład nagranie dzisiaj, tak? Pierwszy raz jestem tutaj w stowarzyszeniu. Albo na przykład, nie wiem, zwykłe domowe obowiązki, typu zrobienie obiadu, no to nie ma problemu, to robię, ze względu na to, że jak gdyby mój sposób inwestowania nie wymaga ciągłego śledzenia kursów, giełdy i tak dalej. Ale co do zasady 9-17 staram się być, rodzina o tym wie, a po 17 zamykam komputer. No i zajmuję się życiem pozostałym, rodzinnym i wracam dopiero o 9.
Czyli twój sposób inwestowania nie powoduje tego, że no nie wiem, musisz patrzeć, o Boże, jak tam Stany się zamknęły wieczorem, jak Japonia nie. się otworzyła w nocy. Masz na szczęście taki trochę święty spokój po tej
godzinie. Zupełnie mnie to nie interesuje. Mhm. Mówiąc szczerze, nie wiem, jak się tam Stany zachowują, jak się Japonia zachowuje i tak dalej. To, co mnie interesuje, to tak naprawdę wyniki spółek, oglądanie jakieś otoczenia spółki, którą analizuję, to jest to, czym się zajmuję. To jest jak gdyby moja metoda.
Mm-hmm. To zaraz jeszcze będę pytał, ale jakby rozumiem, że Paweł, że specjalizujesz się w polskiej giełdzie, że to jest jakby twoja domena, twój, jakby wiesz, jak nazwijmy to, przewaga konkurencyjna, tak?
Zdecydowanie mm-hmm. tak. To jest tylko polska giełda. Nie inwestuję za granicą. Z czego to wynika? No wynika mm-hmm. to trochę historycznie, tak, że zaczynałem od polskiej giełdy i cały czas... Nigdy jak gdyby nie czułem takiej potrzeby, żeby wyjść gdzieś dalej. Zawsze na tej polskiej giełdzie udaje się znaleźć ciekawe tematy inwestycyjne. Natomiast co do zasady uważam, że polska giełda daje dużą przewagę nam, osobom mieszkającym w Polsce. Czyli my normalnie na co dzień zbieramy wszelkie informacje dotyczące, no nie wiem, biznesu, dotyczące otoczenia makroekonomicznego, dotyczące zachowań ludzi, dotyczące spraw politycznych, podatkowych i tak dalej. Czasami nawet nie do końca świadomie. I to wszystko w nas jest. Dzięki temu łatwiej nam analizować spółki, które działają tutaj w Polsce, które są dla nas bardziej zrozumiałe. Nawet swego czasu podjąłem pewien trud, żeby sprawdzić sobie, wziąć jakąś spółkę z egzotycznego rynku Europy Wschodniej. Chyba były Węgry wtedy, nie? No i jest jak gdyby taki trud i przeskok, żeby tak naprawdę, okej, cyferki rozumiem, biznes przez analogię, co robią, rozumiem, ale jak chodzi o to szczegóły, żeby czuć, to już jest dla mnie problemem, tak? Natomiast te polskie spółki co do zasady raczej czuję, co robię i to traktuję właśnie jako pewną przewagę, że Polacy mają przewagę inwestując w Polsce, Amerykanie mają przewagę inwestując w Stanach Zjednoczonych. Pierwsi się oni dowiedzą. My, jako Polacy inwestujący w Stanach, zawsze będziemy tymi płotkami z tyłu, co lecą za całą resztą, bo będziemy ostatni w przepływie informacji.
Mm-hmm. No wiem, ja też się zawsze śmieję, że w Polsce można przeprowadzić analizę fundamentalną spółki u podstaw. Ja to mam zawsze taki żelazny przykład, podaję spółki Dino. Że można pójść do tego sklepu i zobaczyć, jak tam to funkcjonuje w tym Dino. Czy to dobrze, źle, czy się dobrze dzieje. Ja pamiętam, jak parę lat temu, to już będzie dużo lat temu, jak Alma bankrutowała, to pierwsze sygnały, że coś tam się źle dzieje, można było w sklepach zauważyć, że wiesz, gdzieś jest nieposprzątane, brak towaru, coraz więcej pustych półek, albo coraz, że te towary poustawiane tak, że wiesz, że nie, że zróżnicowane, tylko jeden towar na pięciu półkach, a później dopiero przyszły te sygnały, że coraz gorzej w finansach i tak dalej. To my to dzięki temu, no taka mówię, analiza fundamentalna u podstaw.
Tak,
gorzej ze spółkami, które nie mają produktu dla klienta detalicznego, nie wiem, jakaś fabryka. No
okej, ale jesteśmy ogólnie co do zasady bardziej w stanie zrozumieć to, jak działa ta Polska, nawet jak, nie wiem, kwestie pracownicze czy inne, jakie tutaj ma problemy na przykład z zatrudnianiem, czy jak może się kształtować właśnie kwestia potem kosztów wynagrodzeń. Jest mnóstwo innych czynników, w których mamy przewagę inwestując w Polsce. I też jeszcze jedna rzecz mi w tej chwili właściwie się przypomniała. Kwestia nieefektywności rynku. Polska giełda, szczególnie małe spółki, no to jest zdecydowanie większa nieefektywność niż w Stanach Zjednoczonych.
A to dobrze.
Oczywiście.
Dla nas
tak,
to dobrze, to jest
tak,
zaleta.
Tak, to mówię jako plus. Tak? Ja tu widzę dużą przewagę swoją, no i też ogólnie nas, inwestorów, że możemy właśnie wśród tych spółek znaleźć takie, których jeszcze świat nie zauważył. Wielki świat funduszy i tak dalej. Na pewno tego nie będziemy mieli inwestując w Stanach czy gdziekolwiek, jakichś takich rynkach rozwiniętych. Tam po prostu podążamy za jakimiś trendami, pomysłami, za tym, co się dzieje. Tutaj możemy być tymi pierwszymi, którzy zobaczą coś ciekawego i na tym zarobią z tego powodu, że no, rynek jest nieefektywny w większym lub mniejszym stopniu.
To profesorowie ekonomii teraz będą bardzo niezadowoleni, bo wiesz, te wszystkie modele matematyczno-statystyczne opisujące rynek bazują na tym,
cała zasada, że jest efektywność rynku i tam zmiana ceny następuje ze względu na zmianę czynników, wyników i tak dalej.
Tak, tam jest jeszcze jedno bardzo takie fajne założenie, że inwestorzy są racjonalni, że się z tego w ogóle śmieje.
Tak, to zdecydowanie nie. Tutaj ci bardzo znani nobliści psychologowie udowodnili. I też będę na wykładzie Wall Street poruszać właśnie te kwestie, różnice między teorią a praktyką. I będę tutaj posługiwał się właśnie też tymi badaniami, które przeprowadzili właśnie znani nobliści.
A dobrze, jeszcze chciałbym wrócić jakby do tego twojego dnia, znaczy nie wiem, czy dnia pracy albo warsztatu i tego, że ty korzystasz z tego, że to jesteśmy w Polsce, tu mamy te spółki, wiesz, namacalnie, blisko siebie. Czy jeździsz na walne spółek giełdowych?
Jeżdżę na walne spółek giełdowych, aczkolwiek ja jestem taką osobą, która nie lubi poświęcać czasu na przykład, nie wiem, gdzieś ktoś zaprasza do Warszawy, to musiałby być naprawdę jakiś mocny powód, żeby tam pojechać. Nie widzę takiej potrzeby i po prostu trochę szkoda mi tego czasu.
Wydajmy, że my tak sobie luksusowo tutaj nagrywamy, bo jesteśmy z Wrocławia.
Jesteśmy we Wrocławiu, tak. Najlepszym mieście w Polsce, tak. Przepraszam, i mieszkańców z innych.
Ale rzeczywiście.
Miast. W związku z tym na pewno walne we Wrocławiu, które się odbywają, to tutaj co roku na kilku bywam. Jeśli chodzi o spoza Wrocławia, no to muszę mieć jakiś pretekst, powód, żeby tam pojechać.
Okej. Okay. Bierzesz udział w, nie wiem, w jakichś kwartalnych, półrocznych, rocznych, wiesz, takich wiesz, spotkaniach z analitykami?
O, oczywiście, to jest teraz olbrzymia ilość. To jest po każdym, kiedy jest okres taki wynikowy, no to mnóstwo czasu poświęcam na wszelkie konferencje online'owe, na webinary i tak dalej. Tego jest naprawdę mnóstwo, bardzo to lubię i to jest świetna rzecz, która się wydarzyła przy okazji COVID-u.
Zmieniło się.
Tak, że te spotkania stacjonarne, które były wszystkie organizowane w Warszawie, na szczęście przeszły właśnie do internetu. Tam nieśmiało niektórzy próbują wrócić do tych stacjonarnych rzeczy, ale nie wiem jak tam z frekwencją, myślę, że jest pewnie trudniej.
My krzyczymy na te spółki. Znaczy, jeżeli oni robią te stacjonarne, to dobrze, niech robią, ale niech je transmitują, tak, i dają możliwość zadawania pytań online.
Jak najbardziej, tak. Popieram. Jest to bardzo, bardzo duża korzyść, że możemy po prostu będąc w domu uczestniczyć w takiej konferencji. Możemy zapytać danego prezesa o coś i przede wszystkim on tłumaczy pewne rzeczy, co się dzieje w danej spółce, czego można się spodziewać. Rewelacja. Warto z tego typu rzeczy korzystać, w szczególności, że nie trzeba nigdzie jechać, nie trzeba ponosić żadnych kosztów podróży i tak dalej.
Tak, czasowych i tak dalej. Ja to jeszcze korzystając z okazji, to chciałbym tutaj nakrzyczeć może tak tutaj na niektóre spółki, że jest fajnie, niektóre spółki robią takie rzeczy online'owe, jest ta pełna interakcja między uczestnikiem, inwestorem, analitykiem a zarządem, a czasami robią to tak, że ola Boga, żeby tylko to odbębnić, że niby się odbyło i czasami jest tak, że są takie spotkania na Teamsach, powiedzmy sobie. No narzędzie ma tutaj drugorzędne znaczenie. Prezesa widać, prezes coś mówi. Uczestnicy mogą tylko na czacie zadawać pytania, prezes odpowiada. To drogie zarządy spółek, już to robicie, to się przyłóżcie do tych odpowiedzi, bo to czasami widać, że prezes nie chce odpowiadać. Inwestorzy z reguły zadają ciężkie pytania, a nie takie, przepraszam, jakie były przychody i czy były zysk netto, no bo to widać z cyferek, więc pytania są ciężkie i to po sposobie odpowiedzi, jak chętnie prezes odpowiada na te pytania, to często widać, czy on się komfortowo czuje, czy nie, to ma duże znaczenie.
To prawda, to jest prawda. Są prezesi, którzy mają odwagę mówić wtedy, kiedy jest coś źle, zapowiadać, że coś może się popsuć i nie ma tutaj problemu. Natomiast niestety większość spółek to prowadzi nieustanny marketing, takie działania IR-owe, że wszystko, co pokazuje, musi być w świetle pozytywnym. Nawet jak się wali, to owszem, wprawdzie tutaj mamy doświadczenie, ale za to już widać poprawę w jakichś tam obszarach. Tak. Zupełnie nieprawdziwe tak naprawdę dane, które wprowadzają inwestorów w błąd. Ja chcę przypomnieć wszystkim zarządom spółek giełdowych, wasze zadanie, panowie i panie, to jest zarządzać biznesem, rozwijać spółkę, żeby ona zarabiała i potem przynosiła korzyści z tego tytułu akcjonariuszom, wszystkim akcjonariuszom, nie tylko głównym.
Tak.
Natomiast nie jest waszym zadaniem, żeby sztucznie budować wycenę spółki. Wycena spółki i tak wzrośnie, jeżeli będą wyniki.
Dokładnie tak. Nie majstrować przy kursie. On się sam zrobi, jak będą wyniki, będzie dywidenda, to wtedy
czasami
wszystko...
Czasami nawet takie działania mogą być bardziej szkodliwe, bo jeżeli prezes taki złotousty naopowiada, tak, no to potem rozczarowanie tym bardziej spowoduje ten kurs gwałtownymi zmianami i spadkiem.
Tak, i tam jakieś utratą zaufania, które wiadomo, szybko się traci, długo odbudowuje, to wiemy jak to jest. Dobrze, Paweł, takie filozoficzne zadam ci pytanie. Jak to już powiedziałeś, że specjalizujesz się w polskim rynku, to jakby tu jest twój, wiesz, domena działalności. Co jest według ciebie twoim największym atutem?
Umiejętność analitycznego myślenia. Uważam się przede wszystkim właśnie za analityka i inwestora. są podstawowe rzeczy. Analityczne myślenie oznacza umiejętność pewnego kojarzenia faktów, umiejętność interpretacji faktów, łączenia. Patrząc na liczby, nie wiem, otwieram sprawozdanie i co do zasady większość rzeczy jest dla mnie przejrzysta i zrozumiała. No już tych analiz to nie wiem, setki, tak, które zrobiłem. W związku z tym wiele sprawozdań, wiele raportów przejrzałem. Rachunek zysków i strat, pozycje, rozumiem co do zasady, skąd co się bierze, gdzie co jest księgowane. No to wszystko daje taką przewagę zrozumienia biznesu spółki. Do tego dołączam oczywiście umiejętność jakiegoś takiego wyszukiwania informacji o danej spółce. Jeżeli potrzebuję na przykład na temat danego rynku, czasami nawet gdzieś tam szperam w jakichś dziwnych miejscach, żeby znaleźć no, informacje o tym, co się będzie działo na przykład z cenami danych produktów albo z surowcami.
Czyli lubisz to.
Przychodzi bardzo lubię.
Kwartał, tam półrocze, rok, przychodzą po tak, kolei raporty,
tak,
spływają.
Zdecydowanie. Naprawdę mogę powiedzieć, że to jest, obecnie robię to, co lubię. To jest moje hobby. Tak? Analizowanie spółek jest moje hobby. Jak pojawiają się okresy, raporty okresowe, w szczególności tych spółek, które mnie interesują, bo czekam właśnie, że tam fajnego się coś zobaczy, to jest właśnie ekscytacja. I to jest dla mnie największa ekscytacja. Nie tam zmiana kursu, czy wzrośnie, czy spadnie. Mówiąc szczerze, ja nie wiem czasami nawet, co się dzieje z tymi spółkami, które mam w takim znaczeniu, że zaglądam na wykres i o, wzrosło, o, spadło. Nawet nie, do końca nie wiedziałem, nie kontroluję to. Natomiast wyniki, raporty okresowe, to jest naprawdę bardzo to lubię.
Super. Nie, no bo to właśnie to trzeba lubić. Bo nie, tak. Nie daj Bóg, przychodzą raporty, trzeba powpisywać tabelki, coś tam, żeby to jakimś tam, wiesz, cierpieć przy tym, to byłoby straszne. Nie? To nie można byłoby tego latami robić. Nie? Dobrze. Paweł, a to pochwal się jakimś swoim, nie wiem, największym sukcesem takim, nie wiem, inwestycyjnym. Może, nie wiem, może bez wymieniania nazw spółek, ale takich, wiesz, że co tam fajnego ci się udało wypracować?
No tak, to jest taki fajny temat na Twittera. Ja akurat zarobiłem na spółce, która wzrosła. Nie? To, że tak, tak powiem, już Michałowi tak wspominałem, ale powtórzę to wobec tego, że jak zostać gwiazdą Twittera? No, gwiazdą Twittera można zostać w ten sposób, że kupujesz z 50 albo jeszcze lepiej 100 spółek, masz pewność, że któraś na pewno wzrośnie i kiedy będzie jakiś wzrost typu 10%, typu nie wiem 20 i tak dalej, ty akurat wyskakujesz, że tą spółkę masz. I mamy takie właśnie gwiazdy, które co chwilę tam błyszczą na Twitterze, że ja akurat to mam. Dla mnie największym sukcesem jest to, że no mam ten rachunek IKE taki upubliczniony i on rośnie. On rośnie stabilnie, całkiem przyzwoicie, czyli nie ma tutaj takiego ukrywania, są jakieś tam trupy, a tylko pokazuje to, co wzrosło, ale po prostu jest całkowita przejrzystość tego rachunku, w którym no, widać całościowe zyski. To jest dla mnie największy sukces. Natomiast odpowiadając jakby tak na konkretne spółki, no to sobie właśnie zrobiłem ostatnio przy okazji robienia prezentacji na konferencję Wall Street.
Już robisz? O, to jesteś zaraz.
Robię, nie mam jeszcze do końca gotowe, ale mam mocno zaawansowane, to pięknie. Na pewno. Problem mam taki, że już jest 50 slajdów, więc chyba nie zmieszczę się w czasie.
Będziesz jak Paweł Szczepanik pędził, on tak potrafi, 150 slajdów godzinka.
Tak, przy analizie technicznej można minutę zajmie analiza, a wartość jest taka, jak czas zajęty na tą analizę. Jeśli chodzi, wracając o te zyski, tak, to właśnie przejrzałem jakieś takie pozycje w tym portfelu IKE. Zazwyczaj tego nie robię, w ogóle nie obserwuję kursów zakupu, staram się nie pamiętać w ogóle, po ile to było. No i wyszły mi takie dwie akurat pozycje, ponad 300% zysku w okresie roku, dwóch, czyli na przykład Digital Network i Elektroteam. No więc jak na taki krótki okres, to jest całkiem fajne i się cieszę.
Super, dobrze. A to jest troszkę o tym rachunku IKE, bo tak, to prowadzisz publicznie swój rachunek IKE, pokazujesz raz na jakiś czas wyniki, to jest bardzo fajne. A powiedz, jak to wpływa na ciebie to, że ten rachunek jest właśnie publiczny, że tego raz na jakiś czas pokazujesz, czy to cię, nie wiem, dyscyplinuje, a może, nie wiem, paraliżuje i coś innego byś robił. No, wiesz, o co chodzi. Mhm. Jak to, czy ten rachunek miałby inne wyniki, wyższe lub niższe, jakbyś go publicznie nie prowadził?
Kiedyś jak prowadziłem blog, nie pokazywałem tego rachunku, ale tylko właśnie pokazywałem różne analizy spółek, czasami gdzieś tam jakieś pojedyncze transakcje. I bardzo jak gdyby miałem takie obawy. No bo jest to już wystawienie się na ocenę. Bardzo łatwo można sobie wyobrazić, tak, że coś kupię, walnie i po prostu stanę się pośmiewiskiem świata, nie? Inwestycyjnego. Natomiast mogę powiedzieć...
No właśnie, nie boisz się tego?
Boję się, ale mogę powiedzieć, że jednak więcej jest plusów niż minusów tego, co zrobiłem i oceniam to pozytywnie. Tak? Właśnie przede wszystkim czuję się zdyscyplinowany do tego, żeby ten rachunek pilnować, żeby tam z większą odpowiedzialnością dokonywać transakcji, żeby mieć uzasadnienie, dlaczego to robię i w mniejszym stopniu ulegać emocjom. Także to jest bardzo pozytywne to, że z tego punktu widzenia, że ten rachunek pokazałem. Zdarzają się oczywiście wtopy, no i trudno i trzeba się z tego po prostu tłumaczyć. I jest taki trochę hamulec, żeby podjąć decyzję, no bo będę musiał się potem wytłumaczyć z tej decyzji, ale raczej podsumowując całość, to oceniam pozytywnie. Miałem takie kiedyś sytuacje przykładowo, że nie wiem, była jakaś spółka, zdecydowałem się na przykład na sprzedać ją. I nagle po jakimś czasie dopiero patrzyłem, że okej, na jednym rachunku sprzedałem, a na innym nie sprzedałem. Tak, takie niepilnowanie trochę, tak, tych rachunków. W tym przypadku to IKE zdecydowanie jest zawsze pilnowane, wiem co tam jest i tego pilnuję.
Bo Paweł, to nie jest taki rachunek, że ty pokazujesz, nie wiem, transakcję po transakcji. To jest tylko okresowo, tak jakby wyświetlasz go chyba co kwartał, prawda? Jakby stan tego rachunku, znaczy, i tam
tak,
wynik, tak?
Przede wszystkim ja nie chcę być postrzegany jako sprzedawca sygnałów inwestycyjnych i nie pokazuję, żeby to było jasne dla wszystkich, nie pokazuję żadnych transakcji bieżących. Tak? Ten portfel pokazałem, żeby jakby udowodnić, że to, o czym mówię, te metody inwestycyjne działają, są skuteczne i trochę niejako wyjść z tego, że jestem tylko opowiadaczem, komentatorem giełdowym, ale jestem rzeczywiście inwestorem giełdowym. Tak? Natomiast ja pokazuję go raz na kwartał. Jak się kończy kwartał, co tam w tym portfelu jest i dopiero wtedy tłumaczę, co się w nim wydarzyło, dlaczego, jak oceniam obecne spółki, przede wszystkim z punktu widzenia wyników, bo to mnie interesuje. Mam taką zasadę, że to nie wypowiadam się co do kursów, tylko staram się wypowiadać o biznesie, o wynikach, o przyszłych wynikach, o perspektywach. Więc no nawet, że tak powiem, dzisiaj na forum portalu analiz ktoś urażony tam obraził się na mnie, bo nie chciałem odpowiedzieć, czy mam jakąś spółkę w portfelu, czy jeszcze nie. No to ja tego nie robię.
No rozumiem. A jeszcze to pytanie, jeszcze tutaj. Ty masz jako benchmark, z tego co kojarzę, SWIG80 sobie wziąłeś. Nie tam WIG20, tylko SWIG80. I o ile dobrze kojarzę, to bijesz ten benchmark chyba nieprzerwanie od ilu? 10 lat?
Chyba 2011.
Czyli już więcej niż
12, nie pamiętam od kiedy jest, tak, ponad 10 już lat, jest 12 lub 13.
A czemu SWIG80?
Czemu SWIG80? No z tego powodu, że on jest bardziej dopasowany do portfela. Ja skupiam się na mniejszych spółkach. WIG20 w mojej ocenie jest zbyt narażony na wpływy zagraniczne, na te wszystkie flowy, plus sama struktura WIG20 mi się nie podoba. Mnóstwo molochów, spółek, które już są na takim etapie zaawansowania, ciężko tam jakąś dynamikę.
Tak, ciężko sobie wyobrazić, że coś z WIG-u 20 wzrośnie razy 10.
Na przykład,
tak. Z WIG-u tam to jest możliwe, że to się razy 2, 3, 4 wzrośnie.
Poza tym też ja widzę swoją przewagę, że działam w takich obszarach, które nie są objęte taką prawdziwą analizą profesjonalnych analityków. Tak? Jeżeli chodzi o spółki WIG-20, no to są one prześwietlone, wszyscy wiedzą, co tam się wydarzy i wiedzą to szybciej niż my. Tak naprawdę, bo obserwują czynniki, na których my nie obserwujemy, bo na przykład nie mamy Bloomberga. Tak? Dlatego skupiam się na tych mniejszych spółkach, dlatego przyjąłem sobie SWIG80. Odpowiada to też zmienności, więc moje gdyby główne zadanie jest takie, żeby pobić ten SWIG80. To się udaje. Nie oznacza to, że w każdym roku będzie zysk, bo mam taki rok, w którym jest strata, no ale ta strata jest mniejsza niż na SWIG80, więc też w mojej ocenie jest to jakiś sukces. Poza tym, no właśnie te małe spółki są takimi moimi ulubionymi, w których łatwiej coś zrozumieć niż w dużych konglomeratach.
Tak, a powiedz mi, jak, że tak dziwnie zadam pytanie, jak nisko się schylasz? To znaczy, powiedziałeś, no wiadomo, nie WIG20, bo tak jak wiesz, duże spółki z czołówki WIG20, to ani tam ciężko sobie wyobrazić, że to coś wzrośnie razy 5, albo ten, no i są prześwietlone przez wszystkie analityków. Szukasz niżej, bo są, mówisz, po pierwsze nieefektywności, po drugie ewentualnie można znaleźć spółkę, która da wysokie stopy zwrotu. Nie wiem, jakieś spółki z New Connectu, gdzieś tam czasami zaglądasz nawet.
Jak najbardziej.
W odmęty New Connect.
Jak gdyby ja nie chcę tutaj przekreślać wszystkich spółek z WIG20, bo są tam też i spółki ciekawe. Natomiast co do zasady właśnie ze względu na to, że szukam dynamiki i czegoś niedocenionego, to wolę właśnie te mniejsze spółki. Na pewno wszystkie spółki takie SWIG, MWIG i takie, które się zbliżają do SWIG-u, o tyle są fajne, że tam jest zainteresowanie funduszy i jeżeli coś się poprawia, no to ten duży kapitał, napływ z funduszy może wzmocnić ten ruch kursowy. Natomiast ja bardzo lubię bawić się i przeglądać na małych spółkach. Nie ma ich w tym właśnie koncie, na tym rachunku IKE, bo one są za małe ze względu na płynność. Te spółki sobie zostawiam gdzieś indziej. Natomiast tam można w ogóle znaleźć coś, czego zupełnie rynek nie widzi, tak? Czego w ogóle nie docenia albo nie rozumie, tak? Bo nie ma tam żadnych profesjonalnych analityków, właściwie mało kto się nimi zajmuje i można tam znaleźć naprawdę fajne perełki, które dopiero wzrosną.
No tak, czyli tak poszukiwanie na dnie. Bo jak już fundusze zauważą, no to szczerze za późno. Tak? A ty masz wtedy...
No może nie za późno, tak, ale zawsze można, zazwyczaj jest tak, że ten pierwszy zarabia najwięcej jakby, tak? W związku z tym ja właśnie bardzo lubię sytuację, w którym znajdę spółkę, w którym widzę, że jest coś fajnego, coś się dzieje, pozytywnego, a rynek w ogóle tego jeszcze nie widzi i można spokojnie po fajnych cenach kupić daną
i poczekać spółkę.
Poczekać. Czasami trzeba czekać miesiącami, aż w końcu te wyniki na przykład się ujawnią.
Także mój ulubiony cytat z rynku kapitałowego, czyli Charlie'ego Mangera, że zarabianie na giełdzie nie polega na kupowaniu i sprzedawaniu, tylko na czekaniu.
Czasami tak jest.
A zdarzyło się tak, że kupiłeś coś, tam uważałeś super niedocenione. O, jakie ciekawe. Kupiłeś i się nie doczekałeś, że czekałeś. Niestety. Dobra, to już mam dosyć, już się zmęczyłem.
No niestety tak jest. Też ze spółkami i przy małych spółkach wtedy powoduje to oczywiście jakiś problem płynnościowy, że łatwiej, znaczy i ciężko wejść, ale łatwiej wejść niż potem sprzedać i trochę biorę to na klatę, że przy małych spółkach jest takie ryzyko, że w przypadku wyjścia mogą być to jakieś straty, ale to też powoduje odpowiednią alokację kapitału, tak? To wtedy nie inwestuję tam z takimi kwotami, w jakie mogę wejść spółki, na przykład z SWIG-u 80.
No wiadomo, wtedy są mniejsze pieniądze. Dokładnie tak. Dobrze, Paweł, to było tak, żeby nie było tak słodko, to pochwal się proszę jeszcze jakimś tam, nie wiem, największym błędem inwestycyjnym. Jak, nie wiem, popełniałeś kiedyś, a może już nauczyłeś się, już nie popełniasz, co byś tutaj...
Tak, no moim największym błędem to było coś, co zrobiłem 20 lat temu i nazywam to totalną głupotą. Czyli miałem jakieś takie większe pieniądze, nie pamiętam dokładnie z czego, prawdopodobnie to była sprzedaż samochodu, które musiałem zainwestować za chwilę w coś, no pewnie zakup kolejnego już. Nie pamiętam, co to było dokładnie, ale były po prostu nagle nadwyżka. No to oczywiście stwierdziłem, dobra, to na tych pieniądzach dorobię. Kupiłem wszystko za te wszystkie pieniądze futuresy. I nagle przerażenie, kurs idzie w drugą stronę niż chciałem. To po prostu jest taki mrożący strach, przerażenie. Nie wiadomo już co zrobić, tych pieniędzy nie mogę stracić. Skończyło się pozytywnie, bo odbiło z powrotem w górę i szybko zamknąłem. Ale to była taka wielka nauka, nie wchodź w takie ryzykowne instrumenty. I w ogóle to jest też taka moje doświadczenie, że gdy się przeżyje taki mrożący strach, że coś idzie nie tak, jakbyś planował i jest to faktycznie dotkliwe, nie jest to tam, że jedna spółka z 10 spada, no to wtedy można naprawdę poczuć, czym jest ryzyko inwestycyjne, czym jest ryzyko utraty kapitału i trzeba się przed tym po prostu strzec.
To taki błąd, ale który, jak słyszę, uszedł ci na sucho.
Ten uszedł mi na sucho, jak najbardziej. No właśnie też jakby pewne wnioski takie, że dla mnie istotna jest dywersyfikacja. W ogóle podchodzę ostrożnie, jeśli chodzi o inwestycje i to ryzyko jest dla mnie istotne. Nie mam czegoś takiego jak skoncentrowany portfel na jednej, dwóch, trzech spółkach. Zazwyczaj jest to około 10 do 15 mi się pewnie gdzieś tam zdarzało. Więc dywersyfikacja jest konieczna, bo jak jeden nawet padnie całkowicie, no to, że tak powiem, bitwa przegrana, ale wojna trwa.
Tak, to wtedy 1/10, 1/15 kapitały tam się uszczupliła, tak. A nie...
I druga rzecz, którą naprawdę tutaj każdy musi wziąć sobie do serca, nie można pieniędzy, których nie można stracić, inwestować w rzeczy ryzykowne. Czyli jeżeli masz jakieś chwilowe nadwyżki, masz pieniądze, które będziesz potrzebował za tydzień, miesiąc, za dwa, i je chwilowo przechowujesz, nie ładuj je w żadną giełdę, w żadne CFD-ki, w żadne spekulacje, broń Boże, bo ryzyko jest za duże. To niech se leżą na rachunku, na lokacie i tyle.
No wiesz, takie pieniądze, co potrzebujesz za 2, 3, 4 za miesiąc, to nawet w ETF-y takie na rynek globalny ryzykownie jest wkładać, no bo to też możemy się załapać na jakąś super bestę, którą będziemy odrabiać ileś lat dopiero.
Tak, wszystko co jest oparte o instrumenty kapitałowe, to zdecydowanie należy unikać takimi pieniędzmi, których nie można stracić.
Tak.
A jeszcze, żeby było tak, nie to, że tam 20 lat temu straciłem, nie tak słodko, a teraz to już jest super, nie, no to cały czas pojawiają się jakieś straty, nietrafione inwestycje. Z tego rachunku IKE ostatnie rzeczy, które pamiętam, to był ten Square Games, który wszedłem, bo wydawało mi się, że już jest poprawa na Fishing Clashu, ale to była tylko chwilowa rzecz, a wszystkie inne po prostu jednak walnęły i nic się tam nie wydarzyło pozytywnego, więc to była taka dotkliwa strata. I Pepco. Pepco, które no, ze względu oczywiście na właściciela tutaj no, były no, duża przecena, no ale też jak gdyby sam biznes nie poszedł do końca tak jak miał. Okazało się też, że wewnętrznie spółka nie jest poukładana. Więc to są takie straty, które, że tak powiem, są znane, publiczne, mogę je przedstawić. Mhm. I tyle.
Nie, to Paweł, dobrze, że to mówisz, bo już się zestresowałem, że tylko zarabiasz, a ty mikę zarabiasz, ale też zdarza ci się czasami coś.
Oj, tak.
A rozumiem, to Paweł, chyba nie ma cudów, no nie ma statystyki. Jak przychodzi inwestor, który mówi, że nie miał przez ostatnie 10 latach żadnej straty, no to chyba to znaczy, że bajkę opowiada albo w Excelu.
Oczywiście tak, no, jeżeli ktoś mówi, że tylko zarabia, no to albo dopiero zaczął inwestowanie i to jest początek i ma fuksa, albo kłamie.
Tak, ale jak powiesz, że to robi w długim terminie, to już jest w ogóle...
Zdecydowanie nie ma takich osób.
Tak, tak, tak. To już jest w ogóle niemożliwe. Tak. Dobrze, Paweł, chciałem tak wrócić na to... Czy takie pytanie chciałem ci zadać. Tyle się teraz mówi o globalnym inwestowaniu, że trzeba za granicę wychodzić, że trzeba jakieś tam, nie, budować ZTF-ów, nie wiem, portfel, tak właśnie na jakiś taki globalny rynek i tak dalej. Jak ty się zapatrujesz na takie, nie wiem, globalne inwestowanie? Masz coś w ogóle z rynku zagranicznego, czy jesteś w ogóle tak full 100% skoncentrowany na polskim rynku?
Jestem na polskim rynku full skoncentrowany, nie. Ja nie widzę takiej potrzeby. Moim zdaniem w Polsce jest mnóstwo fajnych spółek. Jeżeli ktoś nie wie w ogóle, co zrobić z pieniędzmi i szuka pomysłu, no to mamy fajny ETF na SWIG80, tego przy każdej okazji chwalę i to jest...
Pozdrawiamy kolegów z Beta.
Tak, ETF, ale to nie dlatego, tylko naprawdę jestem przekonany, że to jest fajny ETF, który pozwala zarabiać. Właśnie to jest taka kwestia, jak ktoś porówna, co się tam wydarzyło z WIG20, to powie, Polska jest bez sensu. Tak? Tak. Ale to wobec tego zapraszam, żeby popatrzył na te mniejsze indeksy. SWIG80, MWIG40, raczej tutaj wielkiego powodu do wstydu nie mamy.
Tak, wiesz co, bo patrz, tyle jest narzekaczy na polską giełdę. O matko, tu się nie da inwestować i tak dalej. Ale ja sobie tak myślę, że jakby odsiać polską giełdę z tych, nie wiem, z WIG-u 20, ale nie z WIG-u 20, nie wiem, spółek Skarbu Państwa, to jest wiadomo, z gigantyczny wpływ polityki i popatrzeć przez całą resztę, to polska giełda wydaje się fajnym miejscem do inwestowania.
Ja się w pełni tutaj zgadzam, w szczególności, że Polska to jest... żyjemy w kraju, który się rozwija naprawdę ponadprzeciętnie w ostatnich latach i to ma przełożenie na gospodarkę, to ma przełożenie na spółki, które tu działają i widać naprawdę świetne spółki, które w okresie tych ostatnich, nie wiem, tam 30 lat urosły, które cały czas rosną, pojawiają się nowe branże i naprawdę nie mamy się czego wstydzić. I na tej giełdzie mamy notowane świetne spółki, tylko po prostu trzeba zejść trochę niżej, nie skupiać się na starych molochach surowcowych, energetycznych i tak dalej, tylko po prostu poszukać fajnych, dynamicznych, rozwijających się spółek. Dlatego ja nie widzę konieczności wychodzenia na zewnątrz, w szczególności, że kupowanie za granicy no to jest tak naprawdę dołączanie się jakby takie do innych bez własnej jakiejkolwiek przewagi. Tak jak powiedziałem, moją przewagą jest to analityczne myślenie, poświęcanie tego czasu na analizowanie spółek i ja potrafię wyszukiwać ciekawe okazje właśnie tutaj w Polsce i nie planuję na chwilę obecną nic zmieniać, aczkolwiek też się nie zarzekam, bo równie dobrze może za jakiś czas mnie zainteresować coś za granicą.
Ja sobie tak myślę, że polskiej giełdzie brakuje czegoś takiego, co CD Projekt prawie był taką spółką, że jakaś polska spółka prywatna tak dojdzie do WIG-u 20, ale tam się nie zatrzyma, bo w Polsce bardzo często jest tak, ja tu mam takie powiedzenie, że jak jakaś spółka doczłapie się do WIG-u 20, to wszystko co najlepsze to już miała za sobą.
Trochę tak jest.
I tam nie ma dalej gdzie rosnąć, prawda? To jest,
Były takie przykłady, że spółki wchodziły w WIG 20 i to się kończyła ich kariera.
Znamy takie z pandemii, takie gumowe rękawiczki produkująca, tak? Ale brakuje nam spółki, że jakaś spółka dojdzie do WIG-u 20, żeby to nie był koniec wzrostu w rozwoju tej spółki, tylko że na przykład taka spółka dostaje pamiętam, jest spółką globalną i jeszcze rośnie razy 10. To CD Projekt był taką jaskółką, no ale potem mieli no, trochę nieudaną grę, wypuścili w świat. No i, więc takiego, wiesz, takiego Google'a, Apple'a, Nvidia nam brakuje w WIG-u 20, takiego, wiesz, że ktoś jest w WIG-u 20, wszedł bardzo ładny i jeszcze robi razy 10.
Aż takich spółek to myślę, że się nie doczekamy. No właśnie. Mimo wszystko. No aczkolwiek no, zainteresowanie giełdy na pewno buduje się na takich gwiazdach. Tak,
tak, tak.
Na CD Projekcie zbudowała się hossa gamingowa zdecydowanie, tak. A w przeszłości też było widać, że na pojedynczych spółkach udawało się zainteresować szersze grono inwestorów. Myślę, że duży wkład kiedyś w popularyzację giełdy to miały prywatyzacje.
Tak, bardzo.
Wtedy wszyscy, tak, od każdy Kowalski gdzieś tam w sklepie rozmawiał i patrząc, nie wiem, na ilość chętnych, którzy kupowało wtedy akcje chociażby Banku Śląskiego, było widać olbrzymie zainteresowanie, że po prostu giełda była dla wszystkich dostępna, była dla wszystkich tym, co ich interesowało.
Mm-hmm. Tak, 800 tysięcy osób to po prostu wynik nie do powtórzenia. Taki kolejny rok, którym było tak fantastyczne, gigantyczne zainteresowanie, to był 2010, jak mieliśmy te 3 mega prywatyzacje w ramach akcjonariatu obywatelskiego, tam Tauron, PZU, giełda, nie pamiętam kolejności, chyba taka, albo PZU, Tauron, giełda.
Ja nie mam dobrej pamięci do historii, więc ci nie potwierdzę, co w którym roku i w jakiej kolejności.
Ale chociaż, że na tą giełdę, na jesieni, to była ostatnia prywatyzacja, zapisało się 300 kilkadziesiąt tysięcy osób, co było wówczas bardzo dobrym wynikiem i to wówczas było super. No ciężko sobie przez ostatnie, natomiast 8 lat mieliśmy raczej tendencję, co by tutaj odkupić, znacjonalizować,
tak,
zrepolonizować,
nacjonalizację,
a nie
wyjście
co prywatyzować. Tak.
Zdecydowanie inne nastawienie po też doświadczeniach 2008 i tego załamania dość mocnego, kiedy była wtedy ta hossa, można powiedzieć, budowlana, nieruchomościowa, no to wiele osób się sparzyło. Wtedy wszyscy kupowali Arkę, fundusze, mnóstwo reklam w telewizji.
Te reklamy, tak, z kaczkami. Co
wszędzie było i po tym, że tak powiem, wiele osób niestety straciło i to dość dużo straciło i się sparzyło, jeśli chodzi o giełdę. No, potem mieliśmy okres zniechęcania do giełdy albo pokazywania giełdy jako takie miejsce spekulacji, takie bagienko, gdzie, że tak powiem,
ale
tylko spekulanci mogą działać.
Dochodzimy do 2024 roku, w którym jesteśmy i no, co tu dużo mówić, hossę mamy. To już to trzeba sobie to wprost powiedzieć.
Hossę mamy jak najbardziej.
Tak. Ale czy jest to taka, nazwijmy to, wiesz, chodzi po Twitterze popularne sformułowanie, wielka hossa pokoleniowa. Taka. Wiesz, czy to jest już taka hossa, czy nie? Albo co musiałoby się stać, żeby taka hossa była, żeby nam, nie wiem, wszystkie indeksy, już pomijając ten SWIG-80, wywindowała razy 2 albo razy 3.
Więc hossa jest. Tak, zdecydowanie jest. Hossa jest moim zdaniem. Natomiast nie ma wielkiej hossy pokoleniowej. Tak to nazwę. Jakbym traktował hossę pokoleniową? Hossa pokoleniowa to jest dla mnie taka, że naturalnie dla osoby, która posiada jakieś środki, jakieś nadwyżki finansowe, to giełda jest jednym z priorytetowych miejsc, gdzie te pieniądze chce zainwestować. Tak bym traktował hossę pokoleniową i moim zdaniem tego nie ma.
W twoim stylu muszą napisać. Żeby, wiesz, jest hossa i drogie panie, inwestujcie na giełdę. No nie, masz, takim, mówię, śmieję się, oczywiście dam przykład taki, wiesz, że musi wyjść poza rynek kapitałowy.
Tak, zdecydowanie, że to nie będzie tam to jakieś grono takie niszowe, które się tym interesuje, tak, ale po prostu, że tak powiem, te tysiące ludzi, którzy pieniądze te mają, nie wiedzą, co z nimi zrobić, to w pierwszej kolejności myślą, muszę mieć polską giełdę, tak, wtedy będziemy mówili o jakiejś hoście pokoleniowej, tak.
A co się musi stać? No nie, masz, nie wiem, co, załamanie na rynku nieruchomości?
Długoterminowe, wiadomo, edukacja. To jest ważne i to już najlepiej od poziomu jakiejś tam szkoły. Natomiast co musi stać? No, mamy alternatywę. No ta alternatywa od wielu lat to są nieruchomości, ulubione sposób inwestowania Polaków. No tu musiałoby się chyba ten rynek musiałby się załamać, żeby w pewnym momencie ktoś stwierdził, szukam innych rzeczy. Natomiast jest to o tyle trudne, że mamy też trochę inne czasy niż kiedyś, bo jest więcej alternatyw. Myślę, że jak taki klient na przykład zamożny idzie do takiego doradcy tego klienta w jakichś tam bankach, no to w tym momencie dostaje taką zbitkę typu kup trochę Stanów, kup trochę Europy, kup trochę Azji, koniecznie obligacje amerykańskie, musi to być zdywersyfikowane, zmielone, żeby nie można było tego w jakiś tam sposób sensowny porównać z benchmarkami.
Opłaty muszą być nałożone po drodze.
O, to zdecydowanie, przecież nikt tam nie zaoferuje, że tak powiem, ETF-u bez opłat. Kolejna rzecz to jest oczywiście taka, że Trudno to porównać tak naprawdę z jakimś benchmarkiem. Jak wszystko rośnie, to też trochę tam rośnie. Ważniejsze jest na zasadzie, żeby było zdywersyfikowane i nie spadało. Ale bardziej mi chodzi o coś. W tym momencie, jeśli chodzi o giełdę polską, to raczej jest traktowana na zasadzie, no, jeśli panu zależy, to tam można z 5% kupić. Tak? Trochę na zasadzie, no, jak się panu uparł, to weźmy. Tak? A to ma być pierwszy wybór. Pierwszy wybór, tak? Czyli właśnie wydaje mi się, że tego jeszcze nie ma.
No nie, CD Projekt musi wrócić na 400 zł.
Na przykład, tak? Czyli musi się pojawić temat, tak, który jest głośny w społeczeństwie. To nawet nie mówimy o CD Projekcie, tylko musi się pojawić coś, jakiś głośny temat, który zainteresuje wszystkich dookoła i giełda straci ten taki niestety brzydki wizerunek spekulantów. Mhm. Mnie to na przykład zawsze trochę tak irytuje, tak? Jak mówię czymś gdzieś tam znajomym w rodzinie, czym się zajmuję, no to oczywiście jest takie postrzeganie, a to grasz na giełdzie, tak? Czyli takie postrzeganie spekulanta, co siedzi przed 5 ekranami i po prostu na bieżąco obserwuje, co się z kursami dzieje.
I jeszcze poszukuje nieuczciwych informacji, że pozyskuje dane jakoś tam w sposób nieuczciwy, że on to jest cinkciarz spekulant, a nie inwestor. To
i mówiąc, taka różnica, i mówiąc szczerze, tłumacząc, co ja robię, czuję się wręcz jako taki, że muszę się bronić, że to nie jest złe w ogóle.
Wziąłbyś się do normalnej roboty, no, coś, a nie na giełdzie spekulować.
Coś w tym stylu, nie? Więc to postrzeganie polskiej giełdy jest cały czas złe.
To się musi zmienić.
To się musi chyba zmienić. No.
Dobrze, Paweł, bardzo Ci dziękuję. Wróćmy na koniec do konferencji Wall Street, którą jeszcze raz chcielibyśmy zapowiedzieć 7-9 czerwca. Twój wykład od chaosu do etosu, czyli droga inwestora. Jak słyszymy tutaj, trochę na własnych przykładach będzie.
Jak najbardziej.
Tak, przypomnę tutaj jeszcze cały czas zapisy trwają. Wallstreet.org.pl. Ja tutaj puszczam oko, że mamy już tutaj na 3 tygodnie przed konferencją rekordowy stan zapisów. Także będzie bardzo,
gratuluję.
Bardzo dużo inwestorów. No i także to, Paweł, już ostatnie rzecz, pytanie w związku z konferencją. Czy biegasz z nami na porannym joggingu?
Michał Mikołaj po raz kolejny zadaje to pytanie. Co do zasady,
ze mną nie ma lekko.
Co do zasady, ostatnio faktycznie zacząłem biegać. Natomiast ten poranny jogging jest o takiej porze, że nie dam twardej deklaracji, że mi się uda wstać.
Wiem, to wszyscy mi mówią, że to wszystko zależy od tego, jaka impreza huczna będzie w piątek wieczorem. To wszystko, to decyzje mogą się, wiesz, jak w wojsku, wszystko może się zmienić. Także tutaj.
Ja właśnie jestem raczej z tych, co to troszkę dłużej śpią i się cieszę, że giełda zaczyna się o 9, na przykład o 8. W związku z tym faktycznie ten poranny jogging byłby dla mnie wyzwaniem.
Tak, rozumiem. Paweł, ja cię oczywiście będę ciągnął, żeby czasem nie zapomnieć butów do biegania, może a nóż się uda.
Przypominam,
także tam mamy cel charytatywny, więc gorąco oczywiście ja tu będę wszystkich zachęcał. Dobrze, drodzy Państwo, moim i Państwa gościem był Paweł Malik, Portal Analiz, to był podcast Echa Rynku. No i co, dziękuję serdecznie i do zobaczenia na konferencji Wall Street.
Dziękuję wszystkim, no i dziękuję za rozmowę i zaproszenie.
Dzięki serdecznie, nazywam się Michał Masłowski. Do zobaczenia.